Fragment piąty. O góralach i przyjezdnych gościach.
Słońce znad szczerby Giewontu świeci czystym blaskiem południa. Drży i płynie falami potoków, srebrzy się na liściach wierzb i igłach świerkowych. Jak okiem sięgnąć, jaśnieje pogoda bez cienia, bez chmury. Od pagórków Bukowiny do zachodniego krańca na Orawie rozlewają się fale światła, czepiając się szczerb, płaszczyzn, szkarp, występów gór zatopionych w morzu promieni. Szczerbate kontury grani, obwiedzione smugami świetlanymi, miękną i zacierają się. Urwiste, dzikie ściany kotlin nasiąkają powietrznym oparem. Czarne lasy połyskują srebrnymi pasmami, mrzą się błękitnymi, nikłymi cieniami. Cały ten zwykle dziki i niedostępny świat górski wznosi się dzisiaj łagodny i uprzejmy.
Wśród tego otoczenia, zmieszani z góralskim tłumem, kręcą się wszędzie, na wszystkie strony goście, panowie. Zjawiają się tu oni razem z ciepłem i letnimi deszczami. Jak bociany i jaskółki wędrują z różnych stron świata, wiją sobie chwilowe gniazda i osiadają na parę miesięcy. Przychodzą tu jak wyziew letniego parowania ziemi. Są oni dla tego ubogiego i dzikiego zakątka bogactwem tak naturalnym, jak urodzajny muł dla brzegów Nilu. Napływ krajcarzy z kieszeni gościa jest dla górali wynagrodzeniem za ich miłość do tego ubogiego kraju. Jest odpłatą za twardą walkę z naturą wrogą, jałową, ubogą i dającą tyle, że jak któryś z nich mówił, ja taj nie jem, tylko zyjem. Goście ci są jednym z najwdzięczniejszych zbóż do uprawy. Zwłaszcza z początku, kiedy wymagania ich były nadzwyczaj małe, a ilość zostawianych dudków nieproporcjonalnie wielką, panowie nie ustępowali w plenności nawet pszenicy. Dziś stosunki się zmieniają. Goście, tak jak rośliny, wymagają staranniejszej i kosztowniejszej uprawy, większego około siebie zachodu. Niemniej jednak są oni dobrodziejstwem Zakopanego i tych wszystkich podkarpackich dolin, do których sięgają ich wędrówki. Kiedy przed laty profesor Chałubiński odkrył Tatry, pierwsi liczniejsi wędrowcy wpadli na widok górali w zachwyt bezgraniczny. Chłop, który im był znany tylko jako leniwy parobek lub sąsiad wykradający las i wypasający zboże. Jako niewolnik całujący pokornie ręce i zawsze podejrzany o najlichsze instynkta, który mieszczuchom przedstawiał się jako kłótliwy dostawca fałszowanego mleka, jaj zgniłych i drzewa porąbanego na strzępy cynamonowe, który zresztą mógł być przedmiotem zabawy, lecz nie zdawał się możliwym do wspólnego towarzyskiego życia. Chłop ten stanął nagle w postaci pięknej i bohaterskiej. Kapelusz z kostkami, biała cucha, cyfrowane portki, świecąca spinka i ostra ciupaga roztkliwiły do łez sentymentalne i estetyczne instynkta filistrów i otworzyły ich worki.
Chłopem tym trzeba było żyć. Trzeba go było szanować, ponieważ od niego się zależało i jemu tyle się zawdzięczało. On był mostem nad przepaściami, poręczą na skalnej grani, skrzydłem ponad otchłanią, której bezdnia mroczyła wzrok i ścinała krew w żyłach. Był on niańką dla ludzi zniedołężniałych w miejskim życiu lub wygodach zbytku. Jego odwaga, przytomność umysłu, energia, wytrwałość, znajomość natury, spokój wobec niebezpieczeństwa i szybkość postanowienia zastępowały brak tych przymiotów u ludzi, którzy po raz pierwszy znajdowali się wśród tak niezwykłej i całkiem im nieznanej przyrody. Chłop ten przytem nie był niczyim poddanym. Rósł wolny i dziki i przy wszystkich formach uniżoności zachowywał godność osobistą i hardość ducha. Szanował się i kazał siebie szanować, śpiewając tym, którzy mu chcieli imponować pańszczyźnianymi narowami:
panowie, panowie, będziecie panami, ale nie będziecie przewodzić nad nami, ale nie będziecie przewodzić nad nami.
Zresztą, czasy powstawania popularności górali przypadały na chwilę żywego rozbudzenia pojęć demokratycznych. Zbliżać się do ludu zaczynało być w ogóle w modzie. Cóż mówić o zbliżaniu się do ludu, którego umysłowe i towarzyskie przymioty, którego życie i postać były tak oryginalne, tak różne od zjawisk pospolitych, codziennych. Ludu, który był częścią wspaniałej natury, był jakby jej duchem, fantastycznym tłumaczem jej piękna i potęgi, zdolnym opowiadaczem i twórcą legend. Ludem, który miał w ogóle mnóstwo pysznych rasowych przymiotów. W tych pierwszych chwilach entuzjazmu zapominano nawet, że górale są ludźmi, że uspołecznienie, wynik silnie zadzierzgniętych i unormowanych stosunków między ludźmi, nie zawsze idzie w parze ze zdolnością umysłową lub przymiotami takimi jak męstwo, energia temperamentu, wyobraźnia zapalna i łatwość wysławiania się. Nie licząc się z instynktami chciwości, jakie u ludu tak biednego mogło rozniecić rozrzucanie garściami pieniędzy, pieszczono górali i schlebiano im bez miary.
Panowie, panowie, będziecie panami, ale nie będziecie przewodzić nad nami, ale nie będziecie przewodzić nad nami.
Górale przyjmowali wszystko. Może się dziwili, to pewna jednak, że było im dobrze. Ponieważ hojność dających przechodziła skalę ich wymagań, nie potrzebowali rachować papierków, które im wciskano do ręki. Zachowywali pozory bezinteresowności, kładąc w turbkę łatwo zarobione krajcarze. Drażliwa kwestia zapłaty, tak z góry rozwiązana, ułatwiała niesłychanie stosunek towarzyski i usposabiała do całkiem idealnych porywów obie strony.
Młodzi, inteligentni, zgrabni i piękni górale otoczeni byli względami towarzyskimi. Służyli za ujście dla dobrych chęci i poetycznych popędów pań i panów. Marzycielskie panny czytały im Słowackiego. Unosiły się wspólnie nad Krasińskim i pięknością natury. Sława tatrzańskich przewodników rozchodziła się po całym kraju, roznosząc daleko anegdoty z ich życia, cytaty ich słów, ich koncepta i przypowieści. Zapalała w dalekich gdzieś okolicach entuzjazm dla rozmaitych walków, Maćków i Wojtków. Zdawało się, że całe ich życie i oni sami to fantastyczna bajka i tchnienie poezji. Poetyczny filister przejmował się własną sytuacją. I wśród ciągłych wykrzykników podziwu, entuzjazmu opromieniał siebie, swoje zabawy na skałach, swoje skoki niezgrabne, swoje noclegi niewygodne, swego przewodnika, kij nawet, którym się podpierał, jakąś aureolą chwały. W literaturze tatrzańskiej owych czasów przeważa ten ton elegijny, rzewny, pełen podziękowań dla stwórcy, który dla nich, dla tych panów gości, takie cuda zbudował. Dziś wszystko się zmienia. Wycieczki w Tatry stały się czymś bardzo zwykłym, powszechnym. Entuzjaści, straciwszy dużo pieniędzy, zaczynają się rachować. Górale zaś ujęci w karby, ostemplowani, unormowani w zapłatach, patrzą na gości jak na źródło dochodu, od którego trzeba już płacić podatki. Z chwilą, w której panowie zaczynają rachować swoje papierki, góral oblicza skrupulatnie wartość swoich usług i zasług. Tu następuje kolizja egoizmów, rozczarowanie i źródło tych wszystkich gawęd o chciwości górali i o wyzysku, jakiemu podlegają goście. Naturalnie nie zawsze wina jest po stronie górali i często można widzieć strapionego Jaśka lub Maćka, któremu goście struli życie, grożąc, że go opiszą w gazetach o jakieś parę guldenów, które mu się słusznie należały. Gość, który chce wszystko dostać jak najtaniej, nie widzi, że robi to samo co góral, który chce wziąć jak najdrożej. Jest to bardzo charakterystyczne, że ludzie z Warszawy mają lepszą sławę u górali od Galicjan. Widocznie warszawiak i w ogóle człowiek z tej strony granicy przynosił więcej entuzjazmu i z większą łatwością wyzbywał się gotówki.